Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Rozmawiamy o zmęczeniu jesiennym. Czy Państwo odczuwają coś takiego jak właśnie brak tylu sił, ile mieli Państwo latem? Czy właśnie wręcz przeciwnie, jesień to jest taka pora, którą Państwo kochają za te barwy, za babie lato, za jesień i babie lato. No tak, no tak, tak się dzieje, że możemy obserwować w Polsce takie piękne zjawisko. Ale jeden widzi te wszystkie piękne kolory w lesie, a drugi postrzega to jako koniec roku, jako umieranie, jako odchodzenie zieleni. Na czym to polega, że tak inaczej postrzegamy
ten świat? No właśnie, bardzo dobre pytanie i mam nadzieję, że to też uruchomi naszych słuchaczy. Trochę zachęci też do popatrzenia na siebie z tej perspektywy. Ludzie różnią się między sobą chociażby ze względu na temperament. Introwertycy jednak mogą mieć większą skłonność do tego, żeby jesień traktować przyjaźnie. Mam takich swoich też pacjentów, którzy mówią wręcz tak romantycznie o jesieni. Mówią, o wreszcie jesień, uwielbiam tą porę, nie znoszę lata. Lato jest krzykliwe, jest nadmiar wszystkiego. To słońce jest takie, że aż boli, prawda? Ten hałas, ten gwar, to takie spieczone miasto, a jesień jest taka piękna, prawda? Więc no właściwie ktoś, kto byłby takim entuzjastą lata, popatrzyłby na takiego, prawda, miłośnika jesieni trochę z przymrużeniem oka, albo nawet z zaskoczeniem potężnym. Jak można kochać taką porę? Jeszcze nie daj Boże przyjdą deszcze, prawda, plucha. No ci romantycy, takich nazwijmy, a oni rzeczywiście odnajdują w tym taką jakoś dobrze rezonującą z ich psychiką aurę. Im jest wtedy lepiej, czytają wtedy inne książki, słuchają innej muzyki, trochę tęsknią nawet do tych okresów, bo mówią, no właśnie, uwielbiam jesień, wtedy mogę zaparzyć dobrą herbatę, włączyć muzykę, pachnie mi dom, kiedy się coś tam, prawda, gotuje, piecze i tak dalej. To smakowanie też tych takich przyjemności jesieni dla nich jest czymś wyjątkowo atrakcyjnym. Tymczasem ci właśnie bardzo aktywni, tacy bardzo energiczni, te temperamenty takie pobudliwe, bardziej ekstrawertywne, takie z dużym zapotrzebowaniem na stymulację, jednak będą preferowali, ci państwo posiadający takie temperamenty, preferowali lato, bodźce, światło, gwar, dźwięk. Introwertycy są zmęczeni latem. Co ciekawe, to bardzo ładnie widać nie tylko u dorosłych, ale to też młodzież potwierdza. Taki stereotyp, że prawda, młodzież to jest taka aktywna, hałaśliwa i prawda, taka prowokacyjna, no bo to taki wiek, nie ma uzasadnienia. Jeśli mamy taki typ układu nerwowego, taki typ tej wrażliwości naszej, to już u młodzieży to widać. Młodzież, z którą pracuję, też mówi, ja nie znoszę lata. Ja lubię takie dni, jak pada deszcz, na przykład latem. Mi jest dużo lepiej wtedy. Ja sobie wtedy lepiej odpoczywam, chce mi się coś robić. Jak jest ten upał, to ja zasłaniam rolety, mi to przeszkadza. Więc miejmy też tą świadomość, że wcale nie jest tak, że ta jesień kojarzy się wszystkim jednak tylko negatywnie i tylko jakoś tak nihilistycznie, prawda? Utożsamiana z jakimś końcem, z jakąś śmiercią jednak, prawda? Nie. Jest bardzo wiele osób, którym to bardzo ładnie koresponduje z taką ich emocjonalnością, czy nawet duchowością, prawda? Bo są też pacjenci, którzy opowiadają o tym, że na przykład dobór książek na ten czas, na przykład dobór filmów na ten czas jest u nich świadomy. Właśnie to jest ten czas, kiedy się czyta bardziej refleksyjne książki, dotykające poważniejszych spraw i ogląda się troszkę poważniejsze filmy. Lato jest takie, że się ogląda sensacje, prawda, komedie, jakieś romantyczne historie. To nam pasuje do lata, prawda? Więc popatrzmy też na to w ten sposób, pozytywnie.
No tak, jesień jest takim czasem, kiedy mamy przestrzeń na to, żeby popracować intelektualnie, co czasem w lecie jest trudne i słusznie w naszej szerokości geograficznej wtedy są wakacje, bo trudno byłoby się skupić na nauce.
Tak jest, tak jest. Absolutnie tak. I widzą to osoby, które niestety muszą pomimo pory roku, prawda, gdzieś tam te zadania realizować, rzeczywiście się męczą albo szukają takich przestrzeni. Dlatego gdzieś tam wyjeżdżamy za miasto, uciekamy w jakąś głuszę, bo no właśnie dziś możemy chyba na to tak popatrzeć, że to jest najbliższe jesieni, prawda? Najwięcej tam jest spokoju, najmniej tego krzyczącego światła. No więc tam jest i bardziej jesiennie.
Pięknie jest słuchać psychologów, którzy mówią o tym, jak różni jesteśmy i jak mamy prawo do tego, żeby być różni, a nie spod jednej linijki, że wszyscy mamy się na przykład uśmiechać w danym momencie albo reagować tak czy inaczej. Ale to, co jest najważniejsze, zdaniem psychologów i wszystkich zdrowych ludzi, jest bycie autentycznym w tym.
Absolutnie tak. Mało tego, na te różnice jeszcze składają się osobiste doświadczenia. Czyli bardzo lubię, jak czasami pacjenci, klienci opowiadają, ja lubię jesień, bo zawsze mi się kojarzy z początkiem szkoły. Mam z tym związane dobre wspomnienia, prawda? No i rozpoczynają wtedy jakąś piękną opowieść o tym, jak, prawda, jako dzieci chodzi do szkoły. I ten zapach, prawda, suchych liści, takiej wilgoci, przywołuje im wspomnienie bardzo dobre, bo my mamy tendencję jednak do idealizowania wspomnień. Nasza pamięć trochę tak działa, że tak trochę je sobie podrasowujemy, trochę je korygujemy, więc zapach, obraz przywołuje bardzo dobre wspomnienia. Ciekawostką może jest to, że nasze zapamiętywanie czy takie warunkowanie wspomnień jest najsilniejsze z wykorzystaniem węchu właśnie. A jesień jest czasem zapachów, więc jakby przywołanie zapachu, na przykład grzybów, prawda, w lesie, cynamonu, który nam się, prawda, zawsze czy przeważnie jednak kojarzy z piernikami, szarlotkami i tak dalej. Zapach deszczu, wilgotnej ziemi, to są zapachy, które jeśli ktoś ma rzeczywiście dobre doświadczenia, błyskawicznie uruchamiają wspaniałe wspomnienia, historie, dają jakieś takie poczucie ciągłości, takiego rytmu życia. I to są niezwykłe historie, których można posłuchać. No, mówią wtedy państwo, już jestem dzisiaj dorosłym człowiekiem, do szkoły nie chodzę, ale zawsze jak przychodzi ten wrzesień, a nawet październik, to wracają mi wspomnienia, jak uczyłem się, czy studiowałem, jak chodziłem ileś kilometrów, prawda, bo tam gdzieś musiałem na piechotkę dojść i tak dalej, i tak dalej. Więc to wcale nie jest też tak, że ta każda kolejna jesień to jest nowa jesień, tylko ona nam przepięknie uruchamia też takie dobre historie, jeśli one są dobre, bo niestety bywają i doświadczenia bardzo trudne. Jeżeli nam się z jesienią skojarzy choroba, śmierć, to rzeczywiście ta aura jesienna, ona nam jeszcze będzie podbijała te wspomnienia.
O odczuciach, o czuciu swoich emocji, o odczuwaniu pięknie podpowiedziałaś, mówiąc o tych zapachach, będziemy mówić, bo to jest bardzo istotne, żeby to czucie w sobie wyzwolić, uruchomić, poszerzyć to pole odczuwania. Temat w ogóle wywołał słuchacz, który napisał, że poczuł się taki bardzo, bardzo zmęczony tej jesieni i pomyślał sobie, że o, może starość zapukała do moich drzwi. Ale jednak nie, to nie starość, to po prostu jakieś zmęczenie o dziwo przyszło i zaprosił to zmęczenie jak piękną panią jesień do swojego domu.
Do domu, tak jest. Ja znowu będę tak trochę tutaj marudzić. My zapominamy, że jednak funkcjonujemy w pewnych cyklach. Cykl roku, pór roku jest cyklem odtwarzanym pewnie odkąd świat światem, albo przynajmniej w naszej szerokości. I dobrze jest z tym cyklem zharmonizować się, współgrać. On jest nam przyjazny. Bardziej wrażliwi pacjenci często mówią, kiedy patrzę na jesień i kiedy patrzę na te liście, które opadły i czarne już takie drzewa, gołe, nie mogę uwierzyć, że potem przyjdzie wiosna, prawda? To doświadczenie potem wiosny, kiedy to wszystko wybucha, jest oszałamiające. I to,
halo, halo, jeszcze pomiędzy zima fantastyczna.
Tak, w międzyczasie jeszcze skrzypiący zima, śnieg. Tak jest, prawda? I też dzisiaj w dobie globalizacji, prawda, kiedy podróżujemy, pomieszkujemy też w różnych częściach świata, ludzie, którzy nie mają 4,5 roku, zazdroszczą nam tych czterech pór roku, tego, że my przechodzimy przez pewne etapy. Jako psycholog mogę się powymądrzać trochę w ten sposób, że to jest naprawdę dobre. My potrzebujemy pewnego rytmu, my potrzebujemy pewnej powtarzalności, przechodzenia przez pewne etapy. No wyobraźcie sobie Państwo, gdybyśmy my mieli cały czas lato, taki klimat, prawda, 20 parę, 30 parę stopni cały rok, 12 miesięcy, to dopiero byśmy odczuwali zmęczenie i znużenie. Ta cykliczność, ona nam daje oddech, ona nam daje takie poczucie odradzania się, powracania, uspokajania też, że nam sama przyroda to podpowiada. Teraz jest ten czas, gdzie możesz pofolgować troszkę sobie, możesz pod tym kocykiem i z tą herbatką posiedzieć, podelektować się, posłuchać nostalgicznej muzyki. Latem będziesz przemierzał kilometry, prawda, rowerem, wędrował, pływał, chodził na koncerty i naładowywał się czymś zupełnie innym. Jest to pewna mądrość natury, z której dobrze byłoby też czerpać.
Tylko pytanie, jak dostrzegać to, jak się w to wsłuchać, jak to poczuć, jak tego nie zagłuszać. Na zasadzie, przecież byłem taki operatywny latem.
Tak, sprawny, tak, dziarski.
Takie osiągnięcia.
Prawda? Wstawałem 5 rano już, prawda, o 6 ja byłem po przebiegnięciu 5 kilometrów, prysznicu, prawda, śniadanku i tak dalej, a w tej chwili dzwoni budzik i
kocyk.
Przekręcam się tak, na drugi bok. No mam nadzieję, że po to też dzisiaj się spotkałyśmy tego wieczoru i o tym rozmawiamy, żeby Państwa trochę ośmielić, żeby Państwo zaryzykowali takie pomyślenie. Poddajmy się troszkę porom roku. Oczywiście nie jesteśmy tutaj naiwne i wiemy, że do pracy chodzić musimy, ale tam, gdzie można, w tych momentach, kiedy mamy tą wolną chwilę, współgrajmy z jesienią.
A co jeśli się nie współgra z punktu widzenia psychologa, psychoterapeuty? Co jeśli my wymuszamy na naszym organizmie ciągle to, czego on nie chce?
Organizm wystawi nam rachunek, niestety. Im bardziej niestety jakoś dokonujemy gwałtu na komunikatach, które nam wysyła, tym większą cenę zapłacimy. Tu niestety jestem bezwzględna i życie pokazuje, że nie wolno nam tego robić. To jest taki czas, w którym właśnie trzeba na razie bardzo łagodnie przyjąć do wiadomości, bo nic nam się strasznego nie dzieje. Prawda? Czymś podobnym jest takie doświadczenie przełomowe, graniczne, na przykład zawał. Prawda? Ktoś dostaje zawału, ni stąd, ni zawąd. Nie wiem, młody człowiek dostaje udaru. To jest dokładnie taki sygnał. Ej, organizm nie dał rady już. Przeforsowaliśmy za dużo. Bagatelizowaliśmy objawy, prawda? Ta głowa już wcześniej bolała, tylko braliśmy tabletkę i cześć, ile jechaliśmy do pracy, prawda? Więc oczywiście nie strasząc naszych słuchaczy, zwłaszcza wieczorową porą, ale jednak chcemy nadać temu też dużą wagę. To nie jest tak, że my sobie dzisiaj nostalgicznie, prawda, pozachwycamy się jesienią, a Państwo pomyślą, a tam ci psychologowie to tacy czasami mają takie odleciane pomysły i takie refleksje, prawda? Nie, nie, nie. To jest część pewnej naprawdę ważnej logiki zachowania zdrowia i fizycznego, i psychicznego. I żebyśmy mogli naprawdę to zdrowie na dłużej zachować, my musimy pozwolić sobie współpracować z pewnym rytmem. Przyszło mi teraz do głowy, to trochę tak jak kobiece miesiączkowanie. Przez setki lat, przynajmniej z czasów, kiedy już mamy jakieś świadome zapisy, mądrość ludowa pozwalała kobietom w tym czasie, no przynajmniej tym, prawda, zamożniejszym, nie mówię o kobietach, które musiały na przykład pracować na roli i nie było wyboru, bo znowu rytm pór roku wymuszał pewne obrzędy, na przykład żniwa, ale pozwalały na wycofanie się, prawda? Damy zostawały w łóżku na te 3 dni i schodziły po tych 3-4 dniach. Kiedy dzisiaj się to czyta, prawda, gdzieś tam w powieściach z tamtych czasów, wydaje nam się to śmieszne, ale mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają dzisiaj, myślą razem z nami nad tym, przez chwilę też zastanowią się, czy nie była to jakaś mądrość, prawda? Że dajemy prawo tej kobiecie, żeby żeby zaopiekowała się sobą w takim czasie, kiedy rzeczywiście czuje się źle. I dzisiaj też tak jest. Nic się nie zmieniło. Kobiety w czasie miesiączki, niezależnie od tego, jak ją znoszą, naprawdę cierpią. Łykanie kolejnych tabletek, owszem, pozwala nam funkcjonować, ale wyczerpanie, zmęczenie, znużenie, poczucie jakby utraty sił, inne objawy, zawroty głowy, mówią kobiety, na przykład mdłości i tak dalej, są też ceną za to, że nie pozwalamy organizmowi pozostać w komforcie, żeby przejść zupełnie naturalny, fizjologiczny czas, prawda? Więc przepraszam, jeśli Państwo się poczują trochę urażeni taką analogią, że tutaj mówimy o pięknej jesieni, a ja tutaj z miesiączkowaniem, ale przepraszam, mówimy o ciele i mówimy o psychice, o tym, że bardzo ważne jest to, żeby to rozumieć, żeby z tym współgrać i wtedy rzeczywiście ten organizm odpłaca nam.
Bo mówimy o cyklach, ale mówimy też o odczuwaniu siebie, pozwalaniu sobie na pewne czucie. A nie jest tak, że my jesteśmy właśnie przygotowani do tego, żeby nie czuć
za
bardzo?
Tak, niestety tak. Będę trochę z tym walczyć, bo kultura, w której żyjemy, jest taką kulturą doskonalenia narzędzi różnych, prawda? Wpływania na siebie i takiego coachowania siebie i trenowania siebie, żebyśmy byli bardziej skuteczni, bardziej sprawni, bardziej wydajni, bardziej energetyczni czy energiczni i tak dalej. A może nie trzeba być bardziej. Może wystarczy tyle, ile wystarczy czasami, prawda? Oczywiście prowokuję, zaraz Państwo pomyślą sobie, no tak, łatwo powiedzieć, prawda? A w pracy niech by ktoś spróbował tam z szefem powiedzieć, że jesień i tak dalej. No mam nadzieję, że Państwo rozumieją, że ja tutaj nie głoszę rewolucji, prawda? Porzućmy pracę, idźmy do lasu. Nie, mówię raczej, że nie ma innej drogi. Rzeczywiście ta kultura dzisiejszej pracy, tempa, wydajności, efektywności, młodości obraca się przeciwko nam.
Czy twoi pacjenci na etapie terapii uczą się odczuwania swoich emocji, sygnałów?
Tak, to jest jeden z fundamentalnych tak naprawdę kanałów czy wymiarów, jak zwał, tak zwał, prawda? Takiego wracania do siebie, mówiąc dzisiaj językiem takim, tak dzisiaj trochę rozmawiamy metaforycznie, więc zostańmy przy takiej metaforze, że wracam do siebie wtedy, kiedy zaczynam czytać siebie, kiedy zaczynam słuchać siebie, co ciekawe, kiedy zaczynam albo daję sobie prawo, żeby podążać za tym. Mam takie wspomnienie pacjentki, która wychodziła właśnie z depresji i miała takie zadania rzeczywiście dla niej bardzo trudne, żeby wsłuchać się w potrzeby, w to, na co ma ochotę i to, co jej sprawia przyjemność, bo wspomniana anhedonia, niezdolność doświadczenia przyjemności jest czymś, co nas strasznie okrada później z życia. Więc ona zaczęła szukać, co mogłoby być taką przyjemnością, wracać do przyjemności. Pamiętam taką sesję, kiedy ją o to zapytałam. Przyszła po tygodniu czy dwóch i mówi, że zauważyła i zaczęła to robić, że potrafi w środku dnia, oczywiście, jeśli to jest możliwe, pójść do sypialni, wejść pod kołdrę i poleżeć kilkanaście minut pod kołdrą.
Bo to jej przyjemność.
Była tym przerażona, że jak to w ogóle zdrowa kobieta, prawda, posiadająca dzieci, to tutaj powinna śmigać przez te 15 minut. Ona mówiła, powinnam podłogi zmyć. Tam jest brudno, jakaś plama na podłodze. Mogłabym coś nastawić na obiad. A ja poszłam i weszłam pod tą kołdrę i tak się zaszłam, tak mi się zrobiło dobrze, cieplutko i pomyślałam, ja tylko poleżę parę minut. I może już trochę jako anegdota Państwo to posłuchają, ale to jest autentyczna historia. Kiedy zapytałam, czego jeszcze jej brakowało, gdybyśmy już tak do pełni szczęścia miały dotrzeć w tym zapadnięciu się pod tą kołderkę, to ona powiedziała, wie Pani co, jakbym jeszcze miała takie mleko w tubce słodkie, to już byłabym przeszczęśliwa. I to było takie bardzo symboliczne, takie guilty pleasures, taka nasza z dzieciństwa prawdopodobnie, prawda, tęsknota. Państwo wcześniej urodzeni pamiętają mleka w tubce słodkie, prawda, obrzydliwe pewnie z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy było to coś fenomenalnego.
Teraz przypomniałam sobie rozmowę z Elżbietą Dec, terapeutką uzależnień, która powiedziała, że miała pacjentkę, która sobie na to nie pozwalała i żeby naprawdę móc położyć się do łóżka, bo miała taką ogromną potrzebę, musiała się upijać. I tak powstało uzależnienie, bo tylko wtedy miała taką przepustkę do odpoczywania, do położenia się w łóżku, do odpoczywania, kiedy była pijana, bo wtedy miała wymówkę.
Tak. No, miałam pacjentkę, która zachodziła w kolejne ciąże, dlatego że, jak sobie odkryła w terapii, dlatego, że tylko w ciąży pozwalała sobie na dbanie o siebie. To znaczy nawet mówiła nie o siebie, tylko o dziecko. Czyli ze względu na dziecko to ja mogę na przykład się zdrzemnąć w ciągu dnia. Na przykład dbałam o to, żeby jeść regularnie, a potem zapominała o tym przez cały dzień, bo prawda, bieganina, krzątanina i wszyscy są ważni, wszystkie sprawy są ważne i rano zjadła, potem wieczorem i no i nagle się objawiły jakieś problemy gastryczne, prawda, i szukanie przyczyny, dlaczego ten brzuch boli i tak dalej. I bardzo było dla niej to zaskakujące, kiedy odkryła, że tak naprawdę tylko w okresach, kiedy była w ciąży, pozwalała sobie na takie folgowanie sobie, byśmy powiedzieli, prawda, ale to za dużo powiedziane, folgowanie sobie. Właśnie to na to, o czym rozmawiamy, słuchanie siebie, prawda? Jeśli jestem zmęczona, to chcę usiąść na chwilę, prawda? Może nawet się chwilkę zdrzemnąć. Czuję głód, to jednak chcę coś zjeść i potrzebuję tych 10 minut, żeby zrobić sobie kanapkę, prawda? I ona była przerażona. Dla niej to odkrycie było bardzo smutnym doświadczeniem, bo zobaczyła, że no właśnie dzięki tym ciążom, dzięki dzieciom, to ona tak naprawdę dbała o siebie, a potem, kiedy one się już rodziły i trzeba było przenieść koncentrację na nie, no to już oczywiście, prawda, obowiązki, zadania ją wciągały, a jej potrzeby w ogóle nie istniały. I rzeczywiście wyhodowała sobie, wypielęgnowała sobie tą depresję naprawdę misternie.
Wiele osób też mówi świadomie o tym z perspektywy czasu, że ich choroby były też takim plastrem, bo wtedy się nimi opiekowano, tak. To oni tak. Też mieli tę przestrzeń do tego, żeby sobie pozwolić na właśnie odpoczynek.
No właśnie. Kiedyś żeśmy przy okazji jakiegoś innego tematu nawet o tych dzieciach wspomniały. Chyba kiedy rozmawiałyśmy o wychowaniu, prawda? Gdzieś o relacjach rodzice dzieci czy matki córki, to gdzieś mi teraz się przypomina i na pewno wspominałam o tym, że nawet maluchy już potrafią czytać taki komunikat, że rodzice są dla nich wspierający, chroniący, opiekujący się nimi wtedy, kiedy dziecko jest chore. Więc albo bardzo świadomie symulują, mówią boli brzuszek, no bo to jest bardzo trudno zweryfikować, więc jak powiedzą, że boli brzuszek, rodzic się zmartwi, przestaje krzyczeć, nie wysyła do szkoły, co chwilę zagląda, pyta jak się czujesz, przynosi rumianek, miętę, jakieś tam inne, prawda, herbatki, żeby tam gdzieś było lżej. Więc albo symulują bardzo świadomie, albo młodsze dzieci nieświadomie zupełnie indukują objawy, bo dzięki nim dostają uwagę, dostają atencję, dostają czułość rodziców. No więc, no właśnie, czy potrzebujemy więcej argumentów, że także jesienią powinniśmy się zaopiekować sobą, żebyśmy nie byli takimi desperatami, że musimy pić, musimy chorować, żeby sobie dać prawo do odpoczynku, oddechu, nostalgii, posiedzenia w takim smuteczku czy tęsknocie. My też jesteśmy w kulturze trochę przyzwyczajeni, że tego typu emocje jak tęsknota, smutek, poczucie przemijania, taka pustka też związana z końcem czegoś, to jest coś złego. Więc niestety chcemy je zagłuszać, chcemy je zakrzykiwać, więc chcemy je odpychać. No nie, one nie są niczym złym. Tęsknota nie jest niczym złym, smutek nie jest niczym, żałoba nie jest niczym złym. Dobrze jest je przeżyć. One nie trwają zwykle wiecznie. Natomiast przepędzanie ich niestety powoduje, że one, no możemy tak hydraulicznie powiedzieć, wybiją nam w innym miejscu.
Wrócimy do tej rozmowy w kolejnej godzinie Licencji na życie, a teraz muzyka i wiadomości.